Idąc pańską logiką.
Pamiętamy tę historię przy posłach Wąsiku i Kamińskim.
Czy przy setkach ułaskawień na przykład Aleksandra Kwaśniewskiego, mm-hmm. czy Lecha Wałęsy. Idąc tą logiką, oznaczałoby to, że prezydent nie może nie ułaskawić,
nie,
prawda?
Nie, panie pośle, że ma decyzyjność jako jedna osoba w państwie podjąć prawo łaski, więc udzielić prawo łaski lub nie. Więc... A tutaj nie ma, że prezydent odbiera ślubowanie, organizuje uroczystość, tylko osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec prezydenta ślubowanie. Ja nawet panu powiem, że prezydent ma decyzyjność przy powoływaniu sędziów wybranych przez KRS. Chociaż tu są spory, ale tu jest, że powołuje, a tu jest odbiera ślubowanie.
Znaczy, ale ja... Ja
nie, nawet nie odbiera, przepraszam. Dobra. Osoba wybrana składa wobec prezydenta.
Żebyśmy mieli jasność. Ja nawet nie próbuję pana przekonać, że jest inaczej niż pan, niż pan mówi. Po prostu zwracam uwagę. Po prostu zwracam uwagę, że sprawa jest na tyle
jasna.
Na tyle tkwi tak zwany diabeł w szczegółach, że bez problemu można tu prowadzić prawne dywagacje.
Ale zgadzam się akurat.
Co zrobi prezydent, to jest kwestia pana prezydenta.
Czy Prawo i Sprawiedliwość ma taki pomysł? Ja rozmawiałem w weekend z Tobiaszem Bocheńskim, europosłem PiSu, który pytany o piątkowy, przeze mnie o piątkowy wyrok NSA w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych, powiedział, jeśli dojdziemy do władzy, wydamy ustawę, która o prawie administracyjnym, znowelizujemy ustawę, która zabroni urzędom stanu cywilnego transkrypcji takich małżeństw. Panie pośle, to jest próba odwrócenia wyroku nie tylko TSUE, ale i polskiego NSA przepisami. Tak ma działać państwo, że przyjdzie władza i będzie odwracać wyroki?
Jeżeli trzeba wzmacniać zapisy konstytucji ustawą, to być może należy to rozważać, bo wie pan, problem polega na tym...
na podstawie prawa, konstytucji ustawy.
No ale właśnie powinien, ale właśnie nie działa. No,
I to politycy jest będą od oceniania, tak?
A to przecież...
To Trybunał Konstytucyjny, powinien być od oceniania ewentualnie konstytucyjności.
To działa w dwie strony. Sędziowie mogą oceniać polityków, politycy mogą oceniać sędziów i proszę nam tego prawa nie odbierać. Ten wyrok jest w moim najgłębszym przekonaniu próbą obejścia jasnego zapisu konstytucyjnego dotyczącego małżeństwa.
Mówi pan o artykule 18. A NSA stwierdził, że transkrypcja małżeństw niczym nie urąga szczególnej ochronie małżeństwa właśnie zapisanej w artykule 18. Czym innym szczególna ochrona, a czym innym transkrypcja małżeństwa zawartego w Unii?
No to wyciągam kartę redaktora Kluczki. To jest rola Trybunału Konstytucyjnego, żeby interpretować zapisy Konstytucji, a nie NSA.
No, ale Trybunału do tej pory nie mieliśmy.
Jak to nie mieliśmy? Oczywiście,
no, był sparaliżowany, to prezydent Duda powiedział wręcz.
Panie redaktorze, no był Trybunał.
Ale czy to jest...
Z Trybunałem jest inny problem. Z Trybunałem jest dzisiaj inny problem, ponieważ rządzący próbują zignorować zasadę indywidualności kadencji.
Są tu zastrzeżenia, ale Sejm ma prawo wybrał... I wracamy do początku, to, że... są sędziowie już wybrani.
To wracając
do tego pytania, czy to jest pomysł PiSu na obejście niewygodnych wyroków, czy odwrócenie niewygodnych wyroków TSUE czy NSA, że będziecie ustawami zmieniać prawo? Nie można. Pieczątka.
Ale przepraszam bardzo, ustawy są po to, żeby zmieniać prawo. No, to
ale nie wstecz.
Jest naprawdę podstawowa sprawa. No przecież nikt nie mówi o działaniu wstecz. Tylko, że jedna sprawa. Cała ta dyskusja, bo polska konstytucja jest w tej sprawie bardzo jasna. I naprawdę, jeżeli ideologiczny wyrok NSA próbuje obejść konstytucję, no to jest to po prostu przykre, że w państwie się tak dzieje. Tylko cała ta dyskusja tak naprawdę... jest dyskusją wtórną. Ona ma przykryć realne problemy, ma przykryć deficyt budżetowy. Wie pan, że po dwóch miesiącach tego roku deficyt to jest już 48,5 miliarda. Najwięcej po 1990 roku.
Podstawowe
i to jest problem.
I proste w sumie pytanie. Czy między jesienią, przechodzę do spraw zagranicznych, jesienią 2025 roku, a wiosną 2026, czyli dzisiaj, premier Węgier zmienił swoją politykę wobec Rosji i Władimira Putina? Pytam oczywiście o tę cenzurę czasową, o ten okres, bo w listopadzie, czy na przełomie listopada i grudnia, prezydent Karol Nawrocki zdecydował, że nie jedzie do Orbana, bo spotyka się z Putinem na Kremlu, a wiosną jedzie. Czy tylko odstęp czasowy sprawił, że Karol Nawrocki zmienił podejście do Orbana?
Pan prezydent Nawrocki mówił wczoraj o tym bardzo, bardzo jasno i bardzo szeroko. Jest tradycją, że polscy prezydenci uczestniczą w obchodach Dnia Przyjaźni
polsko-węgierskiego. Były obchody w Przemyślu z prezydentem Węgier, odpowiednikiem Karola Nawrockiego.
Były symetryczne obchody w Przemyślu i w Budapeszcie. I był też prezydent Nawrocki w Budapeszcie.
A termin niefortunny? 3 tygodnie przed wyborami?
No ale to przecież nie prezydent Nawrocki ustalał, kiedy jest Dzień Przyjaźni polsko-węgierskiej,
no,
prawda?
Karol Nawrocki decyduje, czy chce w szczycie kampanii zrobić sobie fotkę z Orbanem, który może tę fotkę wykorzystać.
Wie pan, a premier Tusk robi sobie fotkę z Peterem Madziarem w szczycie kampanii. No,
ale prezydent jest urzędującą głową państwa.
A premier jest urzędującym szefem rządu. No,
no dobrze,
naprawdę.
Ale premier to typowo polityczna, partyjna też funkcja, a prezydent chciałby być chyba prezydentem wszystkich Polaków. Tak? Nie wiem, czy wszyscy Polacy chcą, żeby angażował się w kampanię Orbana.
A premier nie ma być premierem wszystkich Polaków? Premier ma działać tylko w imieniu tych, którzy go wybrali?
No dobrze, ale prezydent jest jednak głową państwa. Dobrze. Zgodzimy się?
Nie.
Zgodzimy.
Bez wątpienia.
No tak.
Bez wątpienia. Ale jeżeli są takie zastrzeżenia, chociaż moim zdaniem, no wczoraj pan prezydent Nawrocki...
Wie pan, bo miał prezydent i kancelaria tyle różnych narzędzi, żeby ten dzień uroczyście spędzić. Było spotkanie w Przemyślu z prezydentem Węgier. Czy to nie wystarczyło? Trzeba było jechać jeszcze do Budapesztu? Jeszcze w dzień, w którym była Marine Le Pen, Matteo Salvini, wspierani przez Kreml. No to wszystko źle wygląda.
Dobrze, to dwie sprawy. Pierwsza sprawa. No, zaplanowały oba kraje uroczystości niejako dwustronne. Część w Przemyślu, część w Budapeszcie. No dlaczego miałoby się to dziać li tylko w Polsce? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Wie pan, kto wtedy był w Budapeszcie? Jakieś pewnie miliony ludzi. Wśród nich znajdą się absolutnie najgorsze indywidua.
A to są najgorsze indywidua? Matteo Salvini i Marine Le Pen?
Nie, właśnie mówię o jakichś zupełnie przypadkowych...
No ludziach. Ale akurat... Ci politycy byli u Orbana.
No straszne.
I Karol Nawrocki w tym czasie.
Przepraszam, a Karol Nawrocki ma ustalać swoją agendę wizyt, bo ktoś gdzieś pojechał?
Jednak musi uważać, w jakim otoczeniu się pokazuje.
Panie redaktorze, ale jeśli tacy jesteśmy, jest zasadniczy. A co pan powie o Serbii i o jej prezydencie Vučiću? Prorosyjski, prawda?
No tak.
Fatalnie prorosyjski.
No,
zacytuję coś.
A pan chce teraz powiedzieć, że w innym kraju coś złego się stało z innym politykiem? Nie. Bo ja bym chciał o prezydencie, ale pan...
To jest 24, wie pan, bo mamy również rząd, no nie zapominajmy tak o rządzie.
No dobrze, ale
24,
ja
ale proszę pozwolić.
No
24 października, no nie ma pan przedstawiciela prezydenta. Tej.
Przedstawiciela partii, która wspierała
24
prezydenta.
Października 2024 rok, czyli około półtora roku temu. Tusk spotkał się z prezydentem Serbii. Bardzo dziękuję za ten gest. I mówi Donald Tusk, my dobrze rozumiemy, dlaczego w sprawach relacji z Rosją mamy różne poglądy, powiedział premier Donald Tusk, który spotkał się w Belgradzie z prezydentem Serbii Aleksandrem Vučićem.
Prezydent mówi premierem.
Szef polskiego rządu stwierdził, że przywódcy obu krajów, mimo dzielących ich kwestii, potrafią rozmawiać ze wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem. Czy pytał pan przedstawicieli partii Donalda Tuska, czy mają szacunek i zrozumienie dla prorosyjskiej polityki Aleksandra Vučića?
Padały wtedy wobec premiera.
No i jakoś tego nie pamiętam. Więc
czyli chce pan powiedzieć, że prezydent działa jak premier wobec takich prorosyjskich polityków.
Chcę panu powiedzieć, że prezydent bardzo jasno podkreślił swój stosunek do Rosji i do Putina personalnie. Bardzo jasno podkreślił, że to jest kwestia, która dzieli Polskę i Węgry.
I wytłumaczył to Orbanowi?
I wytłumaczył to, mówił to Orbanowi wielokrotnie.
A wczoraj? Bo nie ma żadnego komunikatu. Nie dziwi pana, że nie było konferencji prasowej obu polityków,
mogę zdanie dokończyć? I podkreślając to wszystko i czyniąc to absolutnie jasnym, równocześnie pan prezydent po prostu uznaje, zresztą tak jak pan premier i w tym wypadku to dobrze, że Polska musi prowadzić relacje międzynarodowe i z Serbią,
dobrze,
i z Węgrami, i z Włochami,
pośle,
i z Litwą,
zgodzę
i z każdym
się z panem,
innym krajem.
Że nawet z trudnymi partnerami, czy tam trudnymi przyjaciółmi, możemy i nawet powinniśmy mieć relacje, żeby wykorzystywać te relacje i te spotkania do przedkładania naszych argumentów na wizję Europy, współpracy z Ukrainą.
I załatwiania naszych spraw przede wszystkim.
Czy prezydent wczoraj powiedział Wiktorowi Orbanowi, że myli się, nazywając Ukrainę wrogiem, myli się blokując 90 miliardów euro pożyczki dla Ukrainy, myli się blokując 2 miliardy złotych unijnych pieniędzy dla Polski w ramach rekompensaty właśnie za pomoc Ukrainy. Czy to padło? Czy się dowiemy? Bo mamy tylko zdjęcie dwóch uśmiechniętych prezydentów, nie było konferencji prasowej, nie było komunikatu.
I powiem panu tak, brak konferencji prasowej po takim spotkaniu w dyplomacji też jest komunikatem.
Jakim?
Nie najlepszym.
O.
Dla...
Czyli chce nam pan powiedzieć, że padły ostre słowa i Orban nie zdecydował się na konferencję.
Nie wiem, co było... Nie, no konferencja była prawdopodobnie, zaplanowana. I o to mi chodzi. Jeżeli się nie planuje konferencji po takiej wizycie, to jest to też sygnał w polityce międzynarodowej. Sekundkę. Nie wiem, co było tematem rozmów,
ale wiem,
co padło na konferencji prasowej w obecności prezydenta Węgier.
Okay,
i padły
do tego wrócimy.
Te wszystkie zasadnicze kwestie dotyczące Rosji. I prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie czynił bardzo jasnym, jaki jest jego stosunek do polityki Węgier akurat na tym odcinku.
Na najwyższym szczeblu muszą być w zaciszu gabinetów i pałaców prezydenckich, ale czy my, obywatele, powinniśmy jednak dowiedzieć się o czym w tak newralgicznym czasie, gdy cały czas jest zmasowana akcja, także tej nocy, Rosji wobec Ukrainy, prezydent Polski rozmawiał z sojusznikiem Putina, bo tak się nazywa Orbana i są na to dowody, w Europie. Czy rzecznik prezydenta powinien wydać komunikat albo zorganizować konferencję prasową? Poprosi pan może pana Rafała Leśkiewicza.
Ale
no, my chyba obywatele powinniśmy wiedzieć.
To pan jest dziennikarzem. Proszę zadzwonić do rzecznika Leśkiewicza.
Zwracam się do pana rzecznika też z kolejnym zaproszeniem, by przyjął zaproszenie do Poranka TOK FM. Od wielu miesięcy tego zaproszenia niestety nie przyjmuje, ale ma pan pewnie też swoje dojścia i chciałem skorzystać z pana.
No ja doskonale rozumiem.
Ale powinniśmy my jako obywatele dowiedzieć się, co było tematem rozmowy, jakie argumenty padły, przynajmniej wylistowane. Czy to będzie tajemnicą?
To nie jest żadna tajemnica, no po prostu nie ze wszystkich spotkań się robi notatki medialne, jak sądzę, ale też, wie pan, bo jednak starajmy się trochę rozmawiać bez tezy, bo powtarzam, no, spotyka się premier Tusk z prorosyjskim Vučićem i nikt mu nie opowiada, że spotyka się z sojusznikiem Putina i tak dalej, i tak dalej.
Prezydenta z premierem Orbanem?
Prezydent był na Węgrzech w ramach obchodów dni polsko-węgierskich.
I relacje
polsko-węgierskie trwają dużo dłużej niż będzie trwała kadencja Donalda Tuska, Karola Nawrockiego, Wiktora Orbana.
I jeśli to byłoby wykorzystane, żeby przekonywać Orbana do chociaż częściowej zmiany jego stanowiska w ramach Unii wobec Ukrainy i Rosji, to byłoby fajnie, ale na razie tego nie wiemy.
No dobrze, ale zakłada pan, że nie było. A może się pan zdziwi. Ja przypomnę, jak był odsądzany od czci i wiary pod koniec swojej kadencji prezydent Andrzej Duda, który poleciał do Nowego Jorku spotkać się z wówczas ubiegającym się o prezydenturę Donaldem Trumpem. A efektem tej rozmowy był nacisk na Trumpa, na spikera Izby Reprezentantów, żeby odmroził w kongresie pakiet pomocy dla Ukrainy. Okay. Wszyscy przyznają,
to jest efekt
wizyty prezydenta Dudy.
Zobaczymy.
A jeździliście po nim jak nie powiem po
ale
kim.
Ale proszę tak nie w liczbie mnogiej, bo ja po nikim nie jeżdżę.
Państwo dziennikarze jeździliście.
Wszyscy dziennikarze źli. Na koniec takie wskazywanie palcem na dziennikarza i mówienie, że ma się ogarnąć, gdy dziennikarz po prostu dopytuje, bo w czasie konferencji prezydent mówił o Putinie, a dziennikarz Stefan Weisszerer dopytał o Orbana. Prezydent się zdenerwował, palcem wręcz wygrażał.
Nie widziałem, żeby się zdenerwował, był po prostu dość zasadniczy. Zdenerwował to się swego czasu Donald Tusk, są nagrania, jak krzyczy na dziennikarza, który chciał zadać mu pytania, żeby się wstydził i że jest kłamcą. To są nerwy. Nie widział pan zdenerwowanego prezydenta wczoraj.
Do obywatela, żeby się ogarnął, wie pan, to mi trochę przypomina już takie słowa Lecha Kaczyńskiego do jednego człowieka, żeby się usunął. To już było blisko tego.
Chce pan przypominać słowa Lecha Wałęsy do różnych ludzi?
Jak ja o waszym polityku, to wy o Platformie.
No proszę, Lech Wałęsa jest w Platformie, to dobrze wiedzieć.
Ja mówię.
Sekundkę.
Czy stoi prezydentowi, czy nie? Na koniec.
bądźmy poważni. I pan doskonale wie, i ja doskonale wiem, o co chodziło w tej zagrywce. W rzuceniu pytania w momencie, kiedy prezydent schodzi już z mównicy, żeby dokładnie o to, żeby w faktach TVN pojawił się obrazek, prezydent wyszedł nie odpowiedziawszy na pytania naszego reportera.
Nie było konferencji prasowej i dziennikarze, prawdziwi dziennikarze, panie pośle, mają to do tego, że jeżeli mają ważnego polityka i mają okazję zadać pytanie, to próbują. To było głośne powiedzenie pytania, kulturalne i nic złego dziennikarz nie zrobił.
Prawdziwi dziennikarze słuchają tego, co się mówi na konferencji, a nie zadają prowokacyjne pytania żeby mieć obrazek do wieczornego wydania faktów.
Prezydentowi wypadało tak zrobić.
Prezydent podejmuje decyzję i uznał, że w tej sytuacji nie ma sensu pozwalać sobie skakać po głowie, tylko należy sytuację wyjaśnić.
Wyjaśnił?
Mam nadzieję, że dziennikarz czuje się wyjaśniony.
O, taka wasza rola, tak? Żeby wyjaśniać dziennikarzy. Dobrze, a my będziemy wyjaśniać polityków.
No niestety, Prawo i Sprawiedliwość. Jest to konieczne.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Za
miłego
dnia. Informacje.
Autopromocja.
Co może usłyszeć od lekarza dziewczyna, która poroniła wyczekiwaną ciążę? Jak bywają traktowane matki na porodówkach? Dlaczego kobieta nie może przerwać niechcianej ciąży? Dehumanizujący język, przemoc ginekologiczno-położnicza i system, który dręczy zamiast chronić, to wciąż rzeczywistość polskich kobiet. Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Wszystko jest okej, gdy poronienie jest raną, aborcja wyborem, a ciąża cudem. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
Kupujesz nowy sprzęt? Nie musisz się martwić o transport ani montaż. W RTV Euro AGD mamy od tego ludzi. Wniesiemy, zainstalujemy, a zużyty sprzęt odbierzemy. Szybko, wygodnie i profesjonalnie. A jeśli szukasz nowej pralki, teraz w promocji pralka Haier 10 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999 zł. Teraz za 2799. Szczegóły w tym regulamin promocji na wybrane pakiety usług w sklepach i na euro.com.pl.
Tak brzmi świeżość i aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. I już dziś polski ogórek zielony, jedna sztuka, cena przed obniżką 5,99. Teraz 66% taniej, tylko 1,99 zł za sztukę. Truskawki 500 gramów, cena przed obniżką 17,99. Teraz 11,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 8,99 za opakowanie. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
Sponsorem audycji jest właściciel Pracuj.pl dla firm, serwisu dla pracodawców prowadzących rekrutację.
Marian, ten kurczak na przeceny gotowy?
No sama zobacz, jak się bestia rwie.
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład termorobot wielofunkcyjny iCook. Waga i krajarka w kostkę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
Do niedzieli handlowej w Aldi. Jaja ściółkowe. Wesoły kurnik. 20 sztuk. Cena regularna i najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 21,99. Teraz tylko 7,99 za co drugie opakowanie. A kawa mielona Jakobs 500 gramów. Cena regularna 45,99. Teraz 39% taniej przy zakupie dwóch. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
To co, Marian? Rowery? No wiadomo, w Media Expert na start sezonu mają nawet 50% taniej.
A raty mają?
Nawet 50 rat, 0%, do lipca nie płacisz i RRS to 0%.
Jakie fajne te rowery, patrz. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
Start sezonu w super cenach w Media Expert. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Szukasz opon letnich do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze. Nic tylko wymieniać. Dopasuj opony do Twojego samochodu z wygodną dobierarką na Allegro. Jak tak, to Allegro.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.23, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Po piątkowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Prawo i Sprawiedliwość zapowiada walkę z małżeństwami jednopłciowymi. W przypadku powrotu do władzy PiS chce przyjąć ustawę zabraniającą transkrypcji takich małżeństw zawartych przez Polaków za granicą. Dzisiejszy gość poranka TOK FM, poseł PiSu Radosław Fogiel, przekonywał, że wyrok NSA jest próbą obejścia zasad polskiej konstytucji. Ceny ropy naftowej znów idą w górę z powodu obaw o możliwe wciągnięcie innych państw na Bliskim Wschodzie w wojnę z Iranem. Wczoraj ropa zaczęła tanieć po tym, jak prezydent USA Donald Trump zdecydował o odroczeniu o 5 dni zapowiadanych wcześniej ataków na irańskie elektrownie w związku z blokadą cieśniny Ormuz. Trump poinformował również o bardzo dobrych i produktywnych rozmowach z Iranem, choć przedstawiciele tego kraju zaprzeczają kontaktom z Waszyngtonem. Duńczycy głosują od 20 minut w wyborach parlamentarnych. Zdecydują o kontynuacji rządów socjaldemokratycznej premierki Mette Frederiksen lub przejęciu władzy przez opozycyjną prawicę. Trwająca niespełna miesiąc kampania była intensywna, ale według sondaży nie wyłowiła wyraźnego faworyta. Teraz czas na sport w TOK FM.
Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zaczęło się zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry przed kluczowymi meczami i awans na Mundial. Biało-czerwoni pojutrze zagrają na stadionie narodowym z Albanią, a jeśli wygrają w bezpośrednim meczu o awans na Mistrzostwa Świata, zmierzą się 5 dni później na wyjeździe z Ukrainą lub ze Szwecją. Selekcjoner Jan Urban nie ma wątpliwości, że to najważniejszy moment w jego trenerskiej karierze.
Odpowiedź jest prosta, tak. Najważniejszy mecz. No chyba wiadomo z jakich względów te spotkania, które przeżyłem z reprezentacją. No to jednak mecze eliminacyjne, gdzie zawsze coś tam przy jakimś potknięciu możesz nadrobić. Tutaj sytuacja jest zupełnie inna, tu jest gra o wszystko.
Kapitan reprezentacji Robert Lewandowski wie, że stawka jest wysoka, ale wierzy, że uda się awansować z kadrą na kolejny mundial.
Można powiedzieć, że mamy 2 finały, mam nadzieję, że 2 finały i w to mocno wierzę. Jestem przekonany, że tak będzie. Damy radę awansować na te Mistrzostwa Świata i będziemy mogli wtedy rozmawiać, jakie emocje, jakie uczucia mamy właśnie jadąc albo przed wylotem, czy przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata, albo ewentualnie już będąc tam. Więc oczywiście jest to wielka mobilizacja i mam nadzieję i wierzę w to mocno, że właśnie tak się stanie.
Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku zacznie się 11 czerwca. Wim Fiset nie jest już trenerem Igi Świątek. Dziękuję Ci, trenerze, za ten czas i za lekcje, jakie dzięki Tobie odebrałam. Pozostała część mojego sztabu pozostaje bez zmian, napisała w mediach społecznościowych najlepsza polska tenisistka w historii. To oznacza, że Świątek będzie dalej współpracować z psycholożką Darią Abramowicz i trenerem przygotowania fizycznego Maciejem Ryszczukiem. Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Belga. Kasper Tomasiak zakończył sezon. Nasz 3-krotny medalista olimpijski nie wystąpi w finałowych zawodach Pucharu Świata w Planicy. Polski skoczek jest pobijany po upadku na Mamucie w Vikersund i decyzją sztabu szkoleniowego zostanie w domu, bo musi odpocząć. A finał sezonu na słoweńskim Mamucie tradycyjnie będzie intensywny. W piątek i niedzielę odbędą się konkursy indywidualne, a w sobotę drużynowe. Skoczkowie zakończą sezon w niedzielę, a dziś i jutro ostatnie zawody w alpejskim Pucharze Świata. Dziś Lillehammer Gigant, a jutro slalom. Kryształ Wąkule zapewnił już sobie Szwajcar Marco Odermatt, a u kobiet wszystko rozstrzygnie się między Amerykanką Michaelą Schifrin i Niemką Emmą Eicher. Czas na prognozę pogody.
Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Najwięcej przejaśnień i rozpogodzeń na południowym wschodzie, w pozostałych regionach chmury i słońce, a w Tatrach może pokropić deszcz. Na termometrach od 11 stopni na wschodzie przez 14 w centrum do 16 na zachodzie.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Michał Kolanko, Rzeczpospolita i Agnieszka Niesłuchowska wprost. Dzień dobry, witajcie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Skomentujemy bieżącą politykę. No gorąco się zrobiło wczoraj w Przemyślu. Jak odbieracie to jako przedstawiciele tego wolnego zawodu, jakim jest zawód dziennikarski? Mateusz Półchłopek zadał pytanie gwoli ścisłości i sprawiedliwości. Trzeba powiedzieć, to było oświadczenie prezydentów, więc wtedy nie są przewidziane pytania mediów, pytania dziennikarzy. Ale wiemy dobrze, że jeżeli dziennikarz jest w ważnym momencie, przecież w bardzo ważnym polityku, a często też nie ma do tego polityka bezpośredniego dostępu, żeby zadać pytanie, no to skorzysta z tej okazji. To nie było jakieś turbo niegrzeczne, po prostu zawołał pytanie, że tak powiem. Prezydent je usłyszał, wrócił z pozycji takiej siły, wyższości, no bo z tego podestu, tym palcem wskazującym mówi tam, pan się ogarnie, pan nie słuchał konferencji, mimo że Mateusz Półchłopek pytał o Orbana, a na konferencji było przede wszystkim o Putinie i stosunku Karola Nawrockiego do Putina. No wyszło jak wyszło. Jak to odbieracie? Czy tak głowa państwa, pierwszy obywatel powinien się zachowywać, miał prawo do emocji, nie miał prawa do emocji? Agnieszka.
Prezydent bardzo pryncypialnie, powiedziałabym tak elegancko, użyłabym takiego eleganckiego słowa, zachował się, ale myślę, że to było po prostu niegrzeczne, niepotrzebne. To było bardzo emocjonalne, ponieważ prezydent tak wskazał palcem, wykonał taki ruch w stronę dziennikarza i to ogarnij się, to mi się bardziej kojarzy z jakąś taką podwórkową, z takim podwórkowym stylem. Myślę, że tę nerwowość widać, a to dlatego, że ten przekaz jest tak naprawdę niespójny. Można się zastanawiać i wszyscy o to dzisiaj pytają, dlaczego prezydent spotkał się z węgierskim przywódcą, skoro, jak już słyszeliśmy kiedyś, całkiem niedawno, w grudniu, pan Zbigniew Bogucki wyraził tutaj tę opinię, która chyba się źle zestarzała, że przecież ten interes węgierski jest w poprzek interesu Polski, więc jak teraz wytłumaczyć wyborcom i jak dziennikarze mają tłumaczyć Polakom?
I jak mają nie pytać.
I jak mają nie pytać, dlaczego to spotkanie?
No właśnie, a przecież polityka Orbana się nie zmieniła. Ja rozumiem argument, że trzeba nawet z trudnymi partnerami rozmawiać, żeby wykorzystywać okazję. No nie można się zamknąć w swoim domu i nie wychodzić, i nie wyjeżdżać, i nie rozmawiać. Ale jednak to były dni obchodów przyjaźni polsko-węgierskiej. Już uroczystość w Przemyślu. Czy musiała być jeszcze w Budapeszcie? I to jeszcze w tym dniu, kiedy tam byli ci inni politycy typu Matteo Salvini, który jest finansowany po prostu z Kremla. Michał Kolanko.
Brzmi proste. Jest proste, że oczywiście nie musiało to wszystko tak wyglądać. Jeszcze zanim do samego Orbana przejdę, to jeszcze ten wątek z tym spięciem na tej konferencji prasowej, to wyglądało to naprawdę fatalnie. I moim zdaniem to wyglądało podwójnie fatalnie. Raz, że było to ewidentna utrata kontroli przez prezydenta, tak nad sobą. A dwa, było takie wrażenie, że to jest czuły punkt, że to jest problem.
Bo jednak wrócił, już prawie wyszedł.
Że
rozmawiał chwilę z Rafałem Leśkiewiczem.
To jest też tak, że nie ma się co... teraz prezydent leci do Stanów i tam w Stanach Zjednoczonych, jak każdy, kto oglądał albo był, na przykład w Białym Domu, albo na konferencjach prasowych, czy w wszystkich okazjach, czy prezydentem jest demokrata, czy republikan, to tam naprawdę wykrzykiwanie pytań do prezydenta do wszystkich okazjach jest na porządku dziennym i w ogóle nie ma się co...
Charakterystyczne podnoszenie rąk, prezydent wskazuje dziennikarza, przyjmuje to pytanie, nawet trudne.
Fatalnie to wyglądało, ale moim zdaniem fatalnie, tak jak mówię, podwójnie.
O niedotykanie mikrofonu, bo słychać, tak?
Fatalnie podwójnie. I moim zdaniem jest tutaj, to przypomina mi, tutaj zaskoczę was może, coś takiego, co zrobił ostatnio Rafał Trzaskowski, że poszedł do podcastu, znanego podcastu, chyba Żurnalisty był, i tak jakby zaczął wzmacniać najgorszy stereotyp o sobie. Bo mówił o tym, że on mógłby być bardziej mądry, przenikliwy na Twitterze, ale nie chce. I w ten sposób wszyscy zwrócili uwagę na to, że on jest taki, zbudował jeszcze mocniej wrażenie, że jest sobie zakochany. Aha. Tak samo jak tym, a tutaj było podobnie, że słabym punktem wizerunkowym prezydenta jest to, że on właśnie jest takim, twardym człowiekiem, aż za bardzo. Jakby to ujął.
Tak, chociaż części opinii publicznej oczywiście to się będzie podobać.
Na pewno, ale ja uważam, komentarze... że podsumowując, uważam, że prezydent wzmocnił swój najsłabszy punkt tym spięciem. I tutaj też współczucie dla
rozgrapu chłopka, dla którego tam widziałam, że znowu zaczęły spadać, że spadał jakiś hejt, to jest zawsze nieprzyjemne, jak taki jest fala hejtu jest z prawej czy z innej strony, jakiejkolwiek strony
to można
na
było,
dziennikarze.
Można było rozegrać inaczej, prezydent mógł po prostu nie odpowiedzieć, mógł przyjść i odpowiedzieć po prostu normalnie, że według niego odpowiedział na pytanie, jeżeli zdecydował się wrócić do dziennikarza, a nie żeby rugać. Nawet nie chodzi o to, że to jest dziennikarz, jest obywatel polski, przy obywatelach też węgierskich, wszyscy to widzieli, no nie fajnie to wyglądało. A czy to otoczenie, które było, polityczne otoczenie, które było tego dnia w Budapeszcie, na Węgrzech, to już nie jest problem dla Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież pamiętamy także w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, Mateusz Morawiecki potrafił mówić, że różnimy się z Węgrami. Przecież były zawieszone formaty, w których bierzemy udział z Węgrami. No a teraz nagle, jeszcze 3 tygodnie przed wyborami, przecież są zawsze zarzuty, że jeżeli ktoś się angażuje, urzędujący jeszcze prezydent, bo co innego lider jakiejś partii, ale urzędujący prezydent, no taki był uzus w dyplomacji, nie jedzie do danego polityka, gdy ten jest tuż przed wyborami. No, a tutaj wszystko można chyba.
No ja wsłuchuję się też w tę narrację PiSu dzisiaj, po tym wczorajszym wydarzeniu i w zasadzie to jest taka spychologia i to, co słyszymy dawno. No a co? Premier Tusk nie spotykał się wcześniej z przywódcą Serbii, a nie spotykał się z Putinem. No przecież polityk od tego i jeszcze polityk tej rangi jest od tego, żeby spotykać się z politykami swoimi odpowiednikami, więc tak naprawdę co się takiego stało? Nic się nie wydarzyło. Ja mam takie wrażenie, że to w ten sposób jest tłumaczone, że tak naprawdę Polacy nic się nie stało, parafrazując słynne tutaj takie stadionowe powiedzenie.
Też tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że to wydaje się takie kompletnie niepotrzebne, tak? Jeśli prezydent chciał uświetnić, podkreślić Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, to mógł zakończyć to wszystko w Przemyślu. I już moim zdaniem to jest bardzo krótkowzroczne wszystko, bo i ten incydent, bo tak to trzeba nazwać, incydent na tej konferencji prasowej i to wizyta u Orbana, to moim zdaniem jest taki przejaw takiej krótkowzroczności dzisiaj prawicy. Prawica sobie wyobraża bardzo błędnie, że może traktować media jak wrogów, i może też robić takie rzeczy właśnie jak zdjęcia z Orbanem, zresztą Mateusz Morawiecki, który uchodził, no chyba już uchodził za twarz takiego technokratycznego, pragmatycznego, centrowego PiSu, no to też sobie jedzie.
Na SIPAC
i robi sobie. SIPAC to jeszcze pół biedy, ale to zdjęcie i zdjęcie z Orbanem tak jak gdyby nigdy nic, bo wydaje się, że prawica uznała w Polsce, nie tylko w Polsce, że już no, że jest taka pełna, jakby to powiedział były rzecznik prawa, rzecznik rządu PiS Piotr Müller, suwpolizacja. Tylko, że moim zdaniem to jest krótkoterminowe. Za chwilę Orban może przegrać wybory na Węgrzech, za chwilę niemal na pewno Trump przegra wybory midterms w Stanach Zjednoczonych i za kilkanaście miesięcy były premier Morawiecki zostanie z tym zdjęciem z Orbanem, jak Klimsbach z angielskim. Okaże się, że już nie ma powrotu z tej drogi, tak samo jak Karol Nawrocki za parę lat, jak będzie walczył o głosy centrum, będzie chciał mieć 10 milionów głosów.
Chociaż to epoka w polityce, więc może to ale być to, zapomniane, to ale zostanie. Internet nie zapomina.
A propos tego zdjęcia, to też mam takie wrażenie, że to zdjęcie Viktora Orbana, które to Viktor Orban pierwszy zamieścił, nie przecież Karol Nawrocki, i te komentarze i ze strony kancelarii polityków PiSu, które się z takim, można powiedzieć, opóźnieniem pojawiły, to pokazały, że to jest tak jak nieraz ktoś tam zrobi gdzieś może jakieś zdjęcie, czy robimy sobie z kimś zdjęcie, ale niekoniecznie chcemy, żeby ono było opublikowane. Ja miałam wrażenie, że to dokładnie był ten
kazus wczoraj. A Orbanowi zależało, bo opublikował
szybko.
A to na koniec, tak czy nie, odpowiedź. Myślicie, że mogą być uzasadnione te doniesienia, że też Amerykanom zależało, żeby wesprzeć Orbana tuż przed wyborami i też poprosili dyplomatycznie Karola Nawrockiego, żeby tam pojechał? J.D. Vance też się wybiera? Czy to taką możliwe,
teorię,
tak?
Słyszałem taką teorię. Spoza, co prawda, PiSu, ale słyszałem taką teorię i to brzmi wiarygodnie.
Informacje za chwilę. Po nich wrócimy do komentarzy. Sprawdzimy, co tam, uwaga, uwaga, w Polsce 2050 Rzeczypospolitej Polskiej.
Autopromocja. Plan. Działania.
Ochotnicy, strażacy, na co dzień pracownicy, w momencie zagrożenia wykwalifikowani ratownicy. są blisko mieszkańców, znają teren, realia swoich miejscowości, dlatego docierają tam, gdzie liczy się każda minuta i są pierwsi na miejscu zdarzenia. W planie działania opowiemy o gotowości druhów do akcji oraz o tym, że ich siłą jest jednocześnie lokalne rozeznanie, ale i ogromne zaufanie społeczne. Już dziś, 13:40, plan działania Szymon Kępka. Do usłyszenia.
Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Czas na wielkanocne okazje w RTV Euro AGD. Teraz tysiące produktów kupisz w wyjątkowych, świątecznych cenach. Na przykład robot kuchenny Bosch, planetarny system mieszania 3D. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1399 zł. Nie przegap wielkanocnych okazji w RTV Euro AGD. Promocja do 3 kwietnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Jest super, super crazy liczby drapnęły serca Polaków. Wszyscy szaleją z radości. Gracze, drapacze mówią jednym głosem. Nie drapnąć nowej zdrapki super crazy liczby to szaleństwo. Do wygrania 400 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto.
Czym są i dlaczego powstały mocne strefy? Jak zapewniać duże moce przyłączeniowe dla nowych klientów? W cyklu Zrównoważona Energia pokazujemy mapę mocnych stref i konkretne rozwiązania dla lokalnych społeczności. Słuchaj nas od poniedziałku do piątku między 9 a 10. Cykl Zrównoważona Energia powstał we współpracy z firmą Energa Operator SA, która rozwija system stabilnego wykorzystania nadwyżek energii.
Fording, lider segmentu rodzinnych MPV, zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Fording T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę. Fording, napędzany potrzebami rodziny.
Hyundai Tucson to bohater gotowy na każdą wyprawę. Teraz w wynajmie od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj supermoce Tucsona i oferty na pozostałe SUVy podczas dni otwartych Hyundai od 13 do 27 marca. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl.
Marian, a gdzie mogę kupić
na ten... mediaexpert.pl.
No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
Barbara, na mediaexpert.pl.
Chcesz przygotować bliskim Wielkanoc pełną radości? Tak! Gdy wybór jest duży, a ceny niskie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości, rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Wielkie i mocne okazje w MediaMarkt. Maszynka do mięsa Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. 599. Teraz za 399 zł. Dodatkowo produkt z akcji Zestawomania. MediaMarkt.
Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8:41. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Do opinii publicznej trafił raport o nękaniu aktywistów i organizacji społecznych. Dokument liczy ponad 500 stron i dotyczy lat 2015-2023. Opisuje m.in. tzw. slapy, czyli wykorzystywanie prawa, pozwów i działań prokuratury do wywierania presji na krytyków władzy. Często takie postępowania wszczynano na wyrost, mówiła w poranku TOK FM Sylwia Gregorczyk-Abram, przewodnicząca Komisji do Spraw Wyjaśnienia Mechanizmów takich represji.
Były w Polsce kiedyś takie niechlubne uchwały stref wolnych od LGBT. I tam byli wspaniali aktywiści, którzy stworzyli tak zwany atlas nienawiści i jakby mapowali na te gminy, które takie uchwały podejmowały i oni na przykład byli pozywani konsekwentnie przez te gminy, co kosztuje czas, pieniądze, zaangażowanie emocjonalne.
Jak mówi szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, celem takich spraw było nie tylko rozstrzygnięcie sprawy, co długotrwałe nękanie. To drugi raport tej komisji, pierwszy dotyczył mediów publicznych. Cena diesla w Polsce może w tym tygodniu pobić rekord z 2022 roku. Wtedy średnia cena litra oleju napędowego dotarła do 8 zł i 8 groszy. Dlatego analityczka rynku paliw Zbijam Refleks Urszula Cieślak spodziewa się możliwej interwencji rządu.
Jeżeli sytuacja będzie eskalowała i będzie jakby wymuszała dalszy wzrost cen oleju napędowego w kierunku 9 zł, to pewnie będzie to ten moment, kiedy jakieś zmiany byłyby niezbędne.
Interwencja rządu w sprawie obniżenia cen paliw ma być dziś jednym z tematów posiedzenia Rady Ministrów. Projekt przepisów wprowadzający od 1 września zakaz korzystania z telefonów komórkowych w podstawówkach został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W zeszłym tygodniu taki zakaz zapowiedziała szefowa resortu edukacji. W ciągu kilku dni projekt zostanie skierowany do 30-dniowych konsultacji publicznych. A w TOK FM dziś debata dotycząca ograniczenia dzieciom dostępu do portali społecznościowych. Startujemy o 20:00 w TOK FM. Przebieg dyskusji będzie można śledzić również na tokfm.pl, a także na naszym kanale w serwisie YouTube. Teraz jeszcze prognoza pogody. Czternaście stopni pokażą dziś termometry w Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Lublinie, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku i Rzeszowie. 15 w Poznaniu, 16 w Warszawie i Wrocławiu. Sporo chmur dziś w całym kraju, a w Tatrach możliwe słabe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Punktualnie 8:44 i ostatnia część wtorkowego poranka. TOK FM z nami nadal oczywiście Agnieszka Niesłuchowska i Michał Kolanko. Zapytam was o Kongres Polski 2050, już nie Szymona Hołowni, a Rzeczypospolitej Polskiej. Byliście na tym kongresie, ja też, to było w sobotę wydarzenie. Plan był taki, żeby partia po tych perypetiach wyborczych, wewnątrzpartyjnych, zyskała oddech, wiatr w żagle. No i czy się udało? Ja rzucę tylko taką tezę, taką moją opinię, że mimo wszystko, no organizacyjnie jakoś to wyszło. Wszyscy przyjechali, wydarzenie się odbyło, nie zabrakło, nie wiem, prądu, nie zabrakło weny niektórym, a wiemy, że z takimi technicznymi sprawami właśnie jak przy głosowaniu partia miewała problemy. No ale czy właśnie i podobała wam się forma, była przekonująca według was i treść? Agnieszka.
Przyglądając się od samego początku temu wydarzeniu, miałam wrażenie, że jest niezwykle widowiskowo, plastycznie. Tu Szymon Hołownia wchodzący na scenę, później pani Katarzyna Pełczyńska na Łęcz, po drodze pan Ślis, który też tak niezwykle teatralnie przedstawiał swoich rozmówców, mnóstwo takich dygresji, porównań. No wszystko to było na pewno bardzo ładne w obrazku, jak to się mówi potocznie. Pytanie, czy ta nazwa, która została zmieniona, no bo to wydaje mi się, że to taka główna jakaś główna nowość tego kongresu. Pytanie, czy to wystarczy, bo obcięte zostało nazwisko Szymona Hołowni i on oczywiście mówi, że to świetnie, że on od dłuższego czasu chciał, w zasadzie od początku były takie plany, żeby tego nazwiska nie było. Czy to coś nowego przyniesie? Mam wrażenie, że wyborcy trochę już po takich miesiącach stagnacji tego takiego serialu brazylijskiego są tym zmęczeni. Nie wiem, czy te opowieści o tym, że za nami 7 lat chudych, a teraz tłustych, brzmią przekonująco.
Tak, biblijna alegoria w wykonaniu Szymona Hołowni nie dziwi w sumie.
Tak, ja miałem trochę déjà vu, o tyle, że tam było takie przesłanie, było, że teraz, że ta partia się podniesie, tak jak zawsze się podnosił po różnych wyborczych wątpliwościach, czy przetrwa w polityce Szymon Hołownia. To było nawiązanie do tej poprzedniej jeszcze kampanii prezydenckiej, do tego, że miał właśnie, rzeczywiście były wątpliwości, czy Szymon Hołownia tam będzie miał dobry wynik w 2020 roku, miał całkiem dobry. I później wiele razy były wątpliwości, rzeczywiście sam Szymon Hołownia mi o tym mówił, zresztą o tym, że tak przekraczał oczekiwania w książce, takim wywiadzie rzece, którą mi kiedyś w 2024 roku, nie tak dawno temu w sumie, udzielił. Mm-hmm. Więc to usłyszałem takie coś, co ja już słyszałem od samego Hołowni, że on ma 7 żyć jak kot i że każde kolejne zawsze tym mediom się wymykał.
On może tak, ale czy partia będzie miała kolejne życie?
Ja tak rozmawiałem z moimi znajomymi tak spoza bańki politycznej, medialnej. Pytałem o to przesłanie właśnie o tą klasę średnią, ten gniew. No i tak wszyscy, większość się, powtarza się jedno zdanie, że pomysły dobre, no ale pani minister jest w rządzie.
A, no właśnie, więc powinna już dawno te sprawy załatwić, tak?
Takim... Albo, że nie da się być rebelią wewnątrz imperium.
No tak,
jakby
tak.
Trochę, może nie Darth Vader, bo to za duże porównanie, ale no jakby ci dowódcy tej Gwiazdy Śmierci się nagle zaczęli, przy tym stole, co siedzieli, była taka scena, zaczęli się budować przeciwko imperium. No, czy ktoś by im uwierzył? Rebelianci by im uwierzyli? Luke Skywalker by im uwierzył?
Tutaj Michał mówi o Gwieździe Śmierci, ale to słowo gwiazda, które wydaje mi się, że było takie kluczowe, ja obserwując tych działaczy w kuluarach, którzy podchodzili do Szymona Hołowni z takimi łzami w oczach, to ogromne wzruszenie, te kolejki do niego, to pokazywało, że to jest ten lider, kto gwiazdą, jest prawdziwą gwiazdą w Polsce 2050. I owszem, mamy panią przewodniczącą, która jest bardzo sprawna w tym przekazie, jest taka zdeterminowana, mówi o tym, że będzie taką nową siłą, że jest tą niepolityczną polityczką, że będzie się tutaj rozprawiała i z Konfederacją, i z panem Braunem, i w ogóle były to też takie przytyki do koalicji, czyli pokazuje, że jest taką silną liderką. No ale prawda jest taka, że mam wrażenie, że jednak to tutaj ten Szymon Hołownia jest takim języczkiem uwagi.
Też dzisiaj jest już wpis minister Pełczyńskiej na Łęcz o tym, że ruszają prace poselskie, jak rozumiem, nad nową ustawą o fundacjach. Cięcie państwa na podatkach nie przystoi nikomu, a parlamentarzystom, ministrom nie przystoi szczególnie. Dlaczego ruszamy z pracami nad ustawą, która zmusi parlamentarzystów i ministrów cwaniaków do ujawnienia majątków ukrywanego w fundacjach rodzinnych.
I tutaj... Tak, to jest gorący temat ostatnio. Tak. Był reportaż TVN24 na ten temat. I były polityk Polski 2050 z Fundacji Rodzinnej korzysta, czyli Ryszard Petru.
No ja się... Tak, natomiast ta rebelia...
Ciekawe, o którego ministra chodzi, cwaniaka.
To mnie też zaskoczyło trochę, bo to jest wpis dosłownie sprzed kilkunastu minut. Więc myślę, że ta rebelia, jeśli się ma powieść, bo może się powieść, to musi być właśnie konsekwentna i wiarygodna. Natomiast tak jak rozmawiałem z moimi, chciałem wyjść trochę spoza tej bańki, no to właśnie jest pytanie o wiarygodność.
Mm-hmm. No bo tak, bo te tematy, które podnosi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, są ważne dla ludzi. To wynika z badań, też tych, które prowadzą partie, ale tych znanych publicznie, że sprawa mieszkań, sprawa podatków, no zapowiedziała walkę o podniesienie tego drugiego progu podatkowego, bo według niej zbyt wielu ludzi średnio zarabiających, nauczycieli, pielęgniarek, które może troszeczkę lepiej zarabiają, czasami nadgodziny i tak dalej, nagle wpadają w drugi próg i tak naprawdę de facto poniekąd tracą na swojej pracowitości. I ona mówi, trzeba to zmienić, trzeba wprowadzić podatek cyfrowy i tak dalej. Wydaje się, że są to tematy, które mogłyby opinię publiczną zainteresować, ale jak się czyta komentarze, oczywiście internet to swego rodzaju bańka, to mimo, że temat ważny i bliski ludziom, to sama liderka Polski 2050 wzbudza złe emocje. Nie wiem, z czego to wynika w sumie. Z jej przekazu, formy przekazu. A to może...
No mam takie wrażenie, że to jest ogólnie suma różnych takich plotek, opinii mówiących o tym, że to jednak jest taka kobieta, która trzyma silną ręką partię. Niektórzy tam się, prawda, żalili, że tutaj wspierała grupy interesów, znaczy część tylko, prawda, polityków innych. Nie, tam pojawiały się różne animozje w Polsce 2050. Jakby pokłosiem tego był później, prawda, rozpad i powstanie Centrum. No teraz są wielkie takie marzenia, pewnie niektórych, to mówił o tym Paweł Ślis kiedyś, jak mieliśmy okazję rozmawiać, że no jednak nawet jak się ludzie rozwodzą, to jest może szansa na to, że do siebie wrócą, więc może takie nadzieje są, no ale też część polityków mówi o tym, że jednak Centrum bardziej zmierza w kierunku Koalicji Obywatelskiej i to jest taki ruch nieunikniony, czyli wejście.
Na koniec zapytam was o to, jaki będzie los tego projektu Safe 3.0, przygotowanego przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, czyli poprawiona wersja prezydenckiego projektu. Już nie zdążyłem Radosława Fogla z PiS-u o to zapytać, czy będą za, bo generalnie sam pomysł jest taki sam, czyli mniej więcej taki sam, czyli zyski z NBP-u miałyby być wykorzystywane na finansowanie zbrojeń, ale jest usunięty ten przepis, ma być usunięty ten przepis, który tworzy taki komitet sterujący, w którym w sumie prezydent i jego ludzie mogliby mieć taką mniejszość blokującą, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, a to według koalicji rządzącej jest niekonstytucyjne poszerzenie kompetencji prezydenta w nadzorze nad wojskiem w czasie pokoju. No i właśnie pytanie, jak się zachowa Prawo i Sprawiedliwość, jeśli będzie procedowany ten projekt, no bo pomysł jest ten sam, jest tylko okrojona władza prezydenta. I teraz pytanie, czy stwierdzą, dobra, walczymy o pieniądze dla wojska, czy walczymy o władzę dla prezydenta?
Myślę, że bardzo sprytny pomysł pana premiera Kosiniaka-Kamysza, no bo właśnie zmusza PiS do reakcji wobec pomysłu, który zaczął się u prezydenta. I to jest taki test intencji, tak to rozumiem. Jest taki bardzo, bardzo sprytny, taki typowy dla, mówię to bardzo dobrym, nie to jako pejoratywne stwierdzenie, typowy dla PSL-u taki manewr, żeby wykorzystać trochę pomysł przeciwnika, rywala, jak to tam nazwać, przeciwko niemu. Mm-hmm. I teraz też dużo oczywiście zależy od tego, co, jak ostatecznie to będzie przebiegało w Sejmie, co tam, z tego co pamiętam, była jakaś informacja, że marszałek Czerzasty napisał SMS-a do pana premiera Kosiniaka-Kamysza.
Widać różnice zdań przy okazji tego tematu. Raczej Włodzimierz Czerzasty, chyba wsparty Koalicją Obywatelską, chciał totalnie wyrzucić do kosza ten pomysł prezydenta, a Władysław Kosiniak-Kamysz miał naciskać, róbmy coś w tym temacie.
Bo też premier Kosiniak-Kamysz mówił dwa nagie miecze, więc on jest konsekwentny. Że jeden chciał przekonać prezydenta do weta, no to się nie udało. Do podpisu to się nie udało, było weto. No i teraz realizuje ten, wbija w ziemię ten drugi miecz.
No i kolejny plan B. To już tak żyjemy tymi planami B od tematu do tematu.
Plan C. Ja wsłuchuję się w głos ekonomistów, którzy mówią, że od początku do końca prezydencki projekt pod nazwą Polski Safe 0%, no nie ma sensu. To będzie generowało kolejne problemy, inflację, dodruk pieniądza, że tak naprawdę będzie trudno to przeprowadzić, że to jest taka wydmuszka serwowana przez prezydenta i przez pana prezesa Glapińskiego, więc...
Czyli nie ma co poprawiać, tak?
Nie ma co poprawiać w takim projekcie, który z góry skazany jest na niepowodzenie. Stąd też te ruchy tutaj Włodzimierza Czarzastego, który od początku torpedował ten projekt, też powołując się na prawników z Biura Legislacji, mówiących o tym, że te zapisy są jednak niekonstytucyjne.
Ale...
Trudno tutaj wróżyć, co wyjdzie z tego projektu, ale wygląda na to, że to tylko...
To pieśń przyszłości
pieśń
też.
Przyszłości. Mhm.
Ale właśnie broni nie składa prezes PSL-u. Z biura prasowego PSL-u w trakcie naszej rozmowy tak przyszedł SMS. Uwaga, składamy ustawę Bezpieczna Polska, zysk z NBP na bezpieczeństwo Polaków. Zapraszamy na konferencję prasową wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza dziś o 11:00. Oczywiście będziemy Państwa informować o konkluzjach tej konferencji, co dalej z projektem SAFE, tym alternatywnym, nazwijmy to tak, właśnie wicepremiera. Agnieszka Niesłuchowska Wprost i Michał Kolanko Rzeczpospolita, dziękuję Wam bardzo serdecznie.
Bardzo.
Poranek przygotowali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, realizowała Liwia Prądzyńska. Informacje TOK FM o 9:00, po nich Cezary Łasiczka. Dziś między innymi analiza przemówienia prezydenta wygłoszonego w Przemyślu. Ale to nie wszystko ponoć.
To nie wszystko, bo wiadomo, że w dalszej części wszyscy znamy Karela Gotta, prawda?
Mm-hmm.
Ale on nie był pierwszym Gottem w Polsce.
O.
Więc o tym, o Gottach, którzy mieszkali w Polsce długo przed Karelem Gottem, ale też o tym, czy Kanada wkrótce dołączy do Unii Europejskiej i będziemy mogli sobie na przykład z roamingu korzystać w Kanadzie.
Czyli Unia Europejska poszerza się na kolejne kontynenty.
A potem pochłoniemy Stany Zjednoczone. Taki jest plan.
Nie wiem, co na to Donald Trump, no ale zapytamy przy okazji. Cezary Łasiczka za chwilę będzie z Państwem. Za chwilę z Państwem przede wszystkim informacje o 9:00. Maciej Kluczka, dziękuję. Dobrego wtorku. Do usłyszenia.
Autopromocja. Co zrobić, by polska szkoła była lepsza?
Często słyszymy od nauczycieli, że oni by chcieli, żeby młodym ludziom się chciało chcieć.
Chodzi o to, żeby po pierwsze stawiać takie wymagania, które wymagają wysiłku. Z drugiej strony nie stawiamy wymagań, którym oni nie są w stanie na dzień dobry sprostać. Bo wtedy to nie jest edukacja, tylko udawanie, zabawa w szkołę.
Wywiadówka.
We wtorki po 10.40.
Zapraszam, Krzysztof Chorwat.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Już jest! Wystartowała wyprzedaż rocznika na dostawcze modele Forda. Bogato wyposażone wersje, teraz dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
W Saldeo Smart krajowy system e-faktur działa automatycznie. Faktury z KSeF pobierają się same. AI uzupełnia parametry księgowe, ty tylko akceptujesz. KSeF za 0 zł w każdym pakiecie. Na saldeosmart.pl.
Saldeo Smart.
Czy wiesz, że od stycznia zmniejszyły się limity leasingu? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
Niektórzy projektują samochody. Mini stworzyło ikonę. Design, który rozpoznasz w sekundę. Charakter, który wyprzedza modę. Historia, która wygrała rajd Monte Carlo. I nowa oferta, dzięki której zrealizujesz marzenie o swoim Mini. Kultowe Mini Cooper. Teraz dostępne już za 1045 zł miesięcznie brutto. Także dla klientów prywatnych. Przekonaj się, czym jest legendarna gokartowa frajda z jazdy. Sprawdź w salonie lub na mini.com.pl.
Wielkie i mocne okazje w MediaMarkt. Laptop HP Omnibook 5 AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3899. Teraz za 3599 zł. Dodatkowo produkt z akcji Więcej za Mniej. MediaMarkt.
Zarządzam święto filmowe!
I ja też zarządzam! Rozrywkę na całe królestwo!
Królewska oferta. Internet i telewizja, a do tego super wybór. Netflix, Disney+, Canal+, albo HBO Max za jedyne 89,99. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl i dowiedz się więcej. Zapytaj też o specjalną ofertę dla obecnych klientów. Vectra.
Mówisz? Masz.
Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
Mamo, mamo, zaczęła się wiosna.
Trzeba to uczcić. Schabem od naszej pani z delikatesów centrum.
Lady z Zalady, najlepsze ma rady.
Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 12,99. Cena przed obniżką 20,99. A mandarynki 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
Przyjdź do Biedronki od poniedziałku do soboty po zestawy śniadaniowe w niskiej cenie, a w nich świeże i chrupiące bułki za jedyne 20 groszy. Stwórz swój zestaw. Na przykład kup z kartą Moja Biedronka